od początku tygodnia, od meczu z Asseco, już dwa razy pan spotykał się z drużyną, czyli pożar musi być w Stelmecie duży naprawdę. Co pan gasi głównie? Co się według pana dzieje? Gdzie jest pożar? Czy jest może kilka pożarów w tej drużynie? Wiadomo, co mówią kibice, tak? Brak zaangażowania, brak woli walki, nie chce im się zwolnić tego, zwolnić tamtego. Czy pan to też tak diagnozuje, czy zupełnie inaczej?
Czy na pewno generalna diagnoza jest słuszna, że drużyna nie gra tak, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast jak rozbierzemy ją na czynniki, na pewne czynniki prostsze, to mogę powiedzieć, że no już trochę ta diagnoza jest inna. Tak? Znaczy, na pewno mamy taką zbitkę w głowie Warszawy i Asseco. I tak trochę, ja bym powiedział, jakby traktujemy to jako jeden mecz. Natomiast to były dwa różne mecze. Pierwsza kwestia to w Warszawie faktycznie. Co do Warszawy, to może mieć bardzo dużo pretensji, natomiast wynik był pozytywny, na plus, nie? Czyli można powiedzieć, nie było tego takiego odium. Wszyscy mieliśmy pretensje o postawę, ale efekt był osiągnięty. Jak to mówią, zwycięzców się nie sądzi. Można oczywiście to zachować w pamięci. No i myśmy to zachowali w pamięci wszyscy. Kibice, ale także sztab trenerski, no i przede wszystkim też Rada Nadzorcza, bo w jej imieniu bym się w tym momencie wypowiadał. No i w związku z tym po przegranym z Asseco, gdzie tak naprawdę, gdyby ten mecz z Asseco był jednym wyciągniętym, to postawa drużyny była całkiem inna. Było zaangażowanie. Ja wiem, że to trzeba może 2-3 razy mecz obejrzeć, żeby w szczegółach. Wyszliśmy w ten mecz dobrze, wyszliśmy przygotowani mentalnie, nie było tego, co się tam zawsze mówi, bo to najłatwiej moim zdaniem. Myślę, że tą śpiewkę trzeba skończyć o tym, żeśmy nie weszli w mecz, bo to jakaś taka, nie wiem, wyuczona przez wszystkich zawodników i innych jest odpowiedź na każde pytanie. Więc w ten mecz weszli właściwie, była energia, była dobra gra, była bardzo fajna postawa Łukasza Koszarka. No i to bym powiedział tak, nie będę komentował pracy sędziów, bo nigdy nie komentuję, natomiast no, można powiedzieć delikatnie, kilka gwizdków nas zdestabilizowało.
No ale potem była przerwa i...
Zdestabilizowało i potem graliśmy w miarę dobrze, nawet tam odjechaliśmy na 9 punktów, no i ostatnie feralne 2 minuty kompletnie dekoncentracji w końcu drugiej kwarty, no i trzecia kwarta. I tak to był odcinek. No i w czwartej znowu powróciło zaangażowanie, natomiast to jest jakby największa lekcja. Nawet jak bardzo chcieli w czwartej kwarcie, to nie byli w stanie. I to jest jakby dla nich i dla nas nauczka najważniejsza. Że zawsze nasza drużyna, przynajmniej od wielu lat, ma taką tendencję, że puszczę tego przeciwnika i tak go dorwę. Tak? To było od Saszy Filipowskiego. Zawsze się denerwowaliśmy, że tam było minus ileś nawet i oni i tak go doszli, i tak przeszli i tak dalej. Natomiast ta różnica, która jest dzisiaj, to znaczy w którymś meczu z rzędu,
nie udaje się po prostu
nie
tego.
Nie udaje się na końcu. Tak było też z Treflem, tak było z praktycznie rzecz biorąc z Toruniem na Pucharze. Tak? Czyli w związku z tym trzeba, i to było jakby na najważniejszy temat, wytłumaczyć zawodnikom, że no niestety między nimi a ligą według mnie mocno się zaciera różnica. Drużyny są coraz mocniejsze, one się wzmacniają, a my mamy mniej więcej ten sam poziom od kilku lat. Więc już nie ma mowy o jakiejś hegemonii, o jakiejś przewadze i tak dalej, bo jeżeli powiedziałem, rozbierzemy na składy, oczywiście ktoś nam powie budżetowo, tak, budżetowo ok, tylko problem polega na tym, że my musimy płacić 12 zawodnikom 10 miesięcy, a połowa ligi bierze, wie pan, no, w ostatnią piątek przed okienkiem, dobiera zawodników, bo to jest taniej. No, jakbym tak samo robił, gdybym nie grał cały rok w pucharach, więc ja tu nikogo nie neguję. Natomiast stwierdzam fakty. Tak? Więc w związku z tym budżetowo oni są słabsi. My jeszcze mamy duże koszty rozgrywania meczy europejskich. Każdy zdaje sobie sprawę, że to są kolosalne koszty. No i dodatkowo to, co powiedziałem, my jesteśmy praktycznie rzecz biorąc rozliczani z wyników przez cały rok i to 2 razy w tygodniu. Tak? Więc w związku z tym ten sztab zawodniczy, ten zespół musi być większy, a to kosztuje. Tak? Były też jeszcze pewne problemy, bo Sawowicz był skontuzjowany, na jego miejsce trzeba było wziąć Markowicza. No i w związku z tym dodatkowe koszty. No efekt jest taki na dzień dzisiejszy, że doszliśmy do wniosku, i to nie tylko tutaj jako sztab trenerski, tylko tu była rozmowa też w Radzie Nadzorczej, że trzeba się z chłopakami spotkać. No i takie spotkanie nastąpiło. Na tym spotkaniu generalnie osiągnęliśmy jeden efekt, czyli osiągnęliśmy to, żebyśmy pokazaliśmy swoje niezadowolenie i swoje jakby dezaprobatę i daliśmy jasny sygnał, że jest czerwona linia. Propozycja, która wyszła od zawodników, którą myśmy uszanowali, że oni chcą sami porozmawiać na ten temat, wyprać to w swoim gronie i dajemy sobie czas między poniedziałkiem i środą na następne spotkanie.
Co ciekawe, pan w poniedziałek się sam spotykał z drużyną, tak?
Nie.
Bez trenerów, w ten sposób, tak? To ciekawe jest, czemu bez trenerów.
Generalnie to jest tak, że spotkaliśmy się nie w pełnym składzie Rady Nadzorczej, ale bodajże pięcioosobowym chyba składzie. W związku z tym dzisiaj Rada ma 7 osób, tak? Więc w związku z tym się spotkaliśmy i spotkaliśmy się z całą drużyną, bo wykorzystaliśmy tu meeting, który był organizowany w poniedziałek, żeby też ad hoc nie robić jakichś dodatkowych spotkań, no bo wiadomo, timingi są dzisiaj napięte. No i rozmawialiśmy i z trenerami, ale w pewnym momencie, nie wiem, jeden z członków Rady Nadzorczej zaproponował, mówi, może żeby ta rozmowa była bardziej otwarta, no to spróbujmy porozmawiać trochę też bez trenerów.
Tak, czyli zawodnicy trochę więcej mogą powiedzieć, jak trenerów nie ma, tak na to liczyliście, rozumiem, tak?
Generalnie, no tak, zrozumiałe, że rozwiązuje nam się język, jak nie musimy patrzeć w oczy tego, o którym mówimy.
A to mówili dużo zawodnicy, oni widzą dużo problemów z kolei, pokazują...
I to, co chciałem powiedzieć właśnie, że nie powiedzieli praktycznie nic, poprosili o to, że oni chcą to załatwić w swoim gronie, tam jakieś szczępki rozmów, ale to raczej się każdy zawodnik ustosunkował do swojej postawy i jakby trochę ją tłumacząc. Natomiast nam nie chodziło o to, żeby się zawodnicy tłumaczyli, tylko żeby się wzięli w kupę i sobie załatwili ten temat sami. Zresztą oni sami powiedzieli, że tego potrzebują i fajnie wyszło, dlatego że zawodnicy, wydaje mi się, wzięli sprawy w swoje ręce i nie czekają dzisiaj na to, co my postanowimy, co postanowi trener, tak? Czyli moim zdaniem zbudowała się taka współodpowiedzialność za drużynę, tak? Której wydaje mi się, że najbardziej nam brakowało z uwagi na to, że jest tak dużo indywidualności, że jest tak duża rotacja i na końcu dnia, że nie jest ustabilizowana ta pierwsza piątka, tak? To znaczy można powiedzieć w ten sposób. Gdybyśmy my mieli, z różnych powodów jej nie mamy, tak? Możemy to oczywiście rozwinąć, wiedzieli dokładnie, co to jest pierwsza piątka, to zawsze ci zawodnicy jednak biorą na siebie większą odpowiedzialność, tak? Czy to w końcówce, czy w momentach szczegółowych. A jeżeli ta pierwsza piątka nam bardzo mocno ratuje, nie do końca są ustawiona hierarchia, no to też w takich momentach ciężkich nie wiadomo, kto ma wziąć na siebie ten ciężar.
No to pogadajmy za chwilę o tym, natomiast niech pan mi tylko jeszcze powie to w takim razie, co zawodnicy powiedzieli w tę środę wczoraj, że ukarajcie nas, nie wiem, utnijcie nam kawałek pensji za to, co zrobiliśmy do tej pory, a jak wygramy najbliższych 5 meczów, strzelam, to oddacie nam te pieniądze, a my pokażemy, że rzeczywiście jesteśmy facetami z jajami, bo nas wkurza, że wszyscy teraz mówią o nas, że jesteśmy tacy i owacy.
Znaczy powiem tak, jak to mówią, no niestety my jesteśmy na świeczniku, więc o nas się dużo więcej mówi. Ja bym powiedział, że nie jest tak źle, jak się mówi, tak bym powiedział, ale nasze zresztą działania świadczą o tym, że my też chcemy działać profilaktycznie. Ja powiem ze doświadczenia, nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, jak była w sezonie z Walterem Hodgem, gdzie po pierwszym meczu
Z czarnymi,
nomen omen.
Z Andrejem na ławce rezerwowej.
Przegraliśmy pierwszy mecz u siebie i wtedy zawiesiliśmy Waltera. Nie chcę do tego dopuścić, dlatego rozmawiamy miesiąc wcześniej. Ja myślę, że jest właściwy timing na to, żeby te wszystkie rzeczy poukładać. Drużyna jest dobrze przygotowana fizycznie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Jest w pełnej sprawności zdrowotnej. Wiadomo, zawsze jakieś tam mikrourazy się będą zdarzać, tak? Ale generalnie jest w pełni przygotowana do tego i teraz musi odbudować tylko tą pewność siebie przed playoffami. I teraz tak od razu powiem, nieważne z którego miejsca wyjdą. Oczywiście, ważne dla nas, dla kibiców, dla klubu, dla pełnej hali i innych rzeczy jest to, żebyśmy byli co najmniej na tym drugim miejscu, tak? No bo wiadomo, że wtedy gramy dużą większą ilość meczów u siebie. Natomiast zawodnicy też zdają sobie sprawę, że play-offy to nie jest gwarancja niczego, więc nawet jeżeli nie będą na tym miejscu, to najważniejsze jest to, żeby z odpowiednim nastawieniem i pewnością siebie weszli.
A co z tymi zawodnikami w środę?
Z czym przyszli? Zawodnicy przyszli, moim zdaniem, z najważniejszą rzeczą dla mnie, czyli z tym, że jasno porozmawiali między sobą i to też od razu powiem, że wyłonili dwóch przedstawicieli, to był Łukasz Koszarek i Tomasz Kelati, którzy mówili w imieniu wszystkich. Wiadomo, łatwiej się mówi jednemu jako reprezentantowi, niż każdy ma coś tam powiedzieć, bo to wtedy wiadomo, jak to wygląda. No więc w związku z tym przekazali nam pewne rzeczy, które nas bardzo ucieszyły i daliśmy im w związku z tym kredyt zaufania. Umówiliśmy się, że po 4 meczach, bo mamy teraz taki dosyć napięty ten, jak będzie potrzeba, to usiądziemy i będziemy dalej rozmawiać albo silniej działać. Każdy wie, jak
to... A myśleliście o jakimś, jak pan mówił, Olterze, o zawieszaniu kogoś teraz
mi,
już, czy nie?
Mi się podobało jedno określenie, które gdzieś tam funkcjonuje i każdy to zna, tak? Albo... Znaczy to no trochę jest to powiedziane językiem argo, tak? Mhm. Albo nam za dolą, albo kogoś w dolą, tak? Czyli generalnie no, tu mamy bardzo krótki ten nasz wachlarz, tak? Czyli albo będzie kara finansowa dla całej drużyny, albo ktoś straci po prostu posadę w drużynie, no i to są dwa elementy. Może się stać jeszcze trzeci, że stanie się jedno i drugie. Natomiast to nie musimy sobie mówić, każdy to rozumie, każdy to w tyle głowy ma, że generalnie no, żarty się skończyły z punktu widzenia kalendarza, żarty się skończyły z punktu widzenia tej czerwonej linii, z tego. No i przede wszystkim, co mnie martwi, i teraz powiem jednak swoją sugestię, nie byłbym sobą, te gwizdy na trybunach, które są kompletnie nieuprawnione, bo moim zdaniem o ile w meczu z Legią Warszawa to jeszcze mogę się do tego w jakiś tam przytulić, ale w tym meczu to moim zdaniem kibice jednak mają trochę za krótką dla mnie przynajmniej pamięć i jednak nie można na swoich chłopaków. To jest drużyna, która gra nie pierwszy rok, w tamtym roku zdobyła mistrza Polski. Po prostu czasami też im nie idzie, czasami też trzeba dać im wsparcie i wierzyć i powiem szczerze, że No, ale widocznie jest grupka takich zagorzałych przeciwników klubu, więc nie wiem, może tam dali mi albo komuś sygnał, że mam coś robić. Jeżeli tak jest, to są łatwiejsze metody, można do mnie albo zadzwonić, albo napisać. Wszyscy w Polsce mają pretensje, że jestem jednym z najbardziej aktywnych właścicieli, jeżeli chodzi o Twittera czy Facebooka. Właśnie po to jestem, żeby można było do mnie napisać. I ja też będę.
Znaczy, do pana mogą pisać, ale to koszykarze tego nie usłyszą, więc może
czego
dlatego
nie usłyszą? Czego nie usłyszą? Nie przeczytają tego? Przecież...
Narzekania nie usłyszą, no nie, natomiast kibic chyba wyraża swój stosunek do tego, co widzi.
Ja powiedziałem to, co powiedziałem. Każdy ma prawo. Okay. Ja też mam prawo do własnej oceny i uważam, że drużynie się należy wsparcie, a na końcu sezonu można.
A nie ma pan wrażenia takiego, bo pan mówi o Legii i o Asseco, że ta słaba, przeciętna, słaba gra od Nymburka już trwa. Zresztą nawet trener Urlep gdzieś tam w wywiadzie, ja z nim rozmawiałem po meczu w Monaco bodajże, mówił, że on wie, że od Nymburka, tam był Koszalin, też porażka w sumie, że coś nie tak się dzieje. I w sumie są różnego rodzaju tezy. Wiadomo, że mówimy, to jest wyświechtane już w tej chwili właściwie sformułowanie o spasionych kotach, tak, że ludzie, którzy mają mnóstwo tytułów, że wychodzą na ten parkiet i jak dojedziemy do play-offów, wtedy zaczniemy grać. To jest jedna teza. Inna teza jest taka, że ten zespół jest po prostu... cudzysłów, postawie stary, tak? Ostatnio pierwsza piątka to prawie 32 lata i teraz harty biegają po PLK i że ten zespół ponad w okolicach 30-letni czy ponad 30-letni no, może mieć problem z fizycznością w starciu z tymi hartami biegającymi po tej lidze i to się łączy. Ta fizyczność z mentalem tak zwanym, który gdzieś już tak, mówię, tu się nazdobywałem, najadłem się, tu się nażarłem tych tytułów, jeden ma dwie Euroligi, drugi Mistrzostwo Europy, trzeci jest reprezentantem i tak dalej, i że to wszystko się łączy i że to powoduje też ten spasionokocizm powoduje tą postawę. Jak nam nie idzie w czasie meczu, a to machniemy. A to jakoś może dogonimy, a to jak przyjdą play-offy właśnie, to my zaczniemy dopiero grać. Czy tu nie ma gdzieś tego problemu? Już przy budowie tego zespołu na ten sezon być może on się zaczął, że wstępnie nie przewietrzyliście go za bardzo praktycznie i że to się troszkę ciągnie aż do teraz.
Myślę, że dużo ma pan racji, ale co z tego wynika? Nic. Znaczy, takie jest życie po prostu. Znaczy, szczerze powiedziawszy, największym problemem naszym, i to powiem krótko odpowiadając, jest to, że jako jedyna drużyna w Polsce w miarę w sposób przygotowany i zaplanowany chcemy walczyć o coś w Europie. Bo ja szanuję Rosę i ich występy w Europie, ale no, każdy ich występ kończy się przebudową składu, bo najlepszych zawodników, może dobrze, kupują inne drużyny. Tak? No, my tak nie robimy. Tak? Może tak powinniśmy robić, tak? Że powinniśmy teraz pół składu puścić, a pół nowego zatrudnić.
Świeżej krwi podrzucić tam, no, na początku, tak, sezonu, być ale, może. Tak? A jak została ta sama drużyna, która ze sobą jest też w dużym stopniu od 3-4 lat, to tak.
No dobrze, no ale
w swoim sosie wewnętrznym.
Czy to jest supermarket, czy my kochamy banany? No nie kochamy banany, no, ale zawodników musimy kochać. No i nie róbmy.
Czasem pan banany z Ekwadoru bierze, a czasem z Panamy panu przywożą, bo są,
no dobrze,
smaczniejsze.
Ale
tak?
Jednak wolę, żeby przez cały sezon był jeden banan, tak, niż co chwilę inny, tak. I ja powiem tak, to jest jednak sport, to są jednak ludzie, to jednak szanujemy też ich zaangażowanie w to miasto. Chcemy mieć, kibice do tego z jednej strony dążą, żeby mieć pewną stałość w drużynie, żeby mieć tych swoich idoli. Chcą mieć też wychowanków, chcą mieć różnych innych, inne parametry. Opieramy to w dużej części na Polakach, więc nie można mieć i jednego, i drugiego, i młodej, i doświadczonej drużyny. Młoda drużyna pełnych hartów może by nie wygrała jednego meczu w europejskich pucharach, a w tym roku jednak, ja bym powiedział, w przeciwieństwie do zeszłego, jest sukces, bo awansowaliśmy do top 16 Ligi Mistrzów. W tamtym roku nam się to nie udało. To jest to. Druga kwestia, jak pan mówi, złe mecze. No, ja myślę, że pierwszy mecz z Monako u nas w Zielonej Górze, nie mamy się czego wstydzić.
Nie,
Monako,
od Nymburka ja już mówię, że to się
nie,
tak trochę ciągnie.
No tak, pan mówi od Nymburgu, ale Monako było po Nymburgu, więc mecz z Monako u nas w Zielonej Górze uważam na duży plus. Praktycznie on był wygrany, gdyby nie ten szczęśliwy rzut, to byłby remis, tak? I dla nas w tym momencie remis to był, i dla mnie to jest remis w koszykówce, czy wygrana jednym punktem, to jest to samo, tak? Czyli w związku z tym był to dobry mecz. Jeżeli spojrzymy na Puchar Polski, rozniesienie Legii, to nie były spasione koty. Wygrana jednak z najważniejszym, przynajmniej najsilniejszą dzisiaj drużyną w polskiej lidze, czyli
to jest jedyny mecz od Nymburka chyba, który był naprawdę porządny tej drużyny.
Więc ja bym tak, bo był porządny przeciwnik. No powiem szczerze, no w tym finale ja wiem, że już mnie Toruń raz pojechał, pojedzie mnie drugi raz, tak? No sorry, tych 7 chłopców nie miało prawa wygrać ze Stelmetem, tak? Takie rzeczy się w sporcie zdarzają i super.
Znaczy inaczej, jeszcze raz zapytam, czy nie popełniliście błędu już na początku sezonu i czy to nie może mieć wpływu przypadkiem na to, co stanie się na koniec sezonu?
Znaczy, ja powiem tak, żeby wszystko było jasne.
Nie widzimy takich symptomów, że tu w tą stronę taką...
Zmian w czasie sezonu było dużo. Nie mówmy, że myśmy wystartowali z tym samym składem, który był na początku sezonu.
Zaraz bardzo, będę jęczał, jakie zmiany były.
Bardzo duże, niech pan jęczy, ja na wszystko mam odpowiedź. Bardzo duże pogmatwanie i pech, mogę powiedzieć, to była ciągnąca się kontuzja Samowicza. Bo z jednej strony zawodnik, który się dał poznać jako bardzo dobry zawodnik, jako jeden z kluczowych, uważaliśmy, że oparcie na nim gry jest olbrzymią szansą na to, żeby coś w Europie zyskać i mieć też pewną pozycję w Polsce. Niestety, ciągnąca się kontuzja pół roku powodowała ciągłe u nas torsje, tak? Bo wzięliśmy w tym momencie Gecewiciusa, żeby wspomóc tą rotację dobrych zawodników, tak? Doświadczonych i coś, co w życiu już też wygrali, zwiększyliśmy. To spowodowało nam jakieś konsekwencje. Potem odejście Armaniego Mura, które nie było na... I tak, gdybym był uparty i był konsekwentny, to bym tego Armaniego nie puścił, bo nie było żadnego powodu, żeby go puścić. Tylko że jeżeli zawodnik sobie zafiksował, agent mu od rana do wieczora tutaj psuł głowę i efekt był taki, że on też nie grał, bo wiemy, jak Armani grał w tym roku, a grał w zeszłym sezonie. Więc myśmy go nie mieli. Był cały czas gdzieś z głową, gdzie indziej, bo zmienił agenta i ten agent cały czas go chciał wyciągnąć z drużyny, dlatego że nic nie miał z tego, że on jest w tej drużynie. Dopiero by zaczął zarabiać, gdyby go przeniósł do innej drużyny. No i w związku z tym przenosił go na siłę. Ja szczerze się śmiałem, bo wyglądało tak, jakby każda inna drużyna była lepsza od naszej, bo tamta zapłaci dodatkową prowizję. No więc w związku z tym to nam zdestabilizowało trochę drużynę. No i w tym momencie kontuzja Sawowicza, odejście
Mura
spowodowało trochę paniczne u nas, tak, szukanie zawodników, bo były jedne z trzech, do dzisiaj widzimy, bardzo ważnych meczy, czyli był Ostrów, był Anwil i był Toruń. I w tej konsekwencji te trzy mecze zostały wygrane, wymiana trenera, dojście do drużyny w tym momencie na mecz z Anwilem Muricza, i który ma być trójką. Muricz ma grać na trójce. Natomiast z różnych powodów on bardzo mało grał do dzisiaj na trójce. Natomiast taka jest jego nominalna pozycja, to jest tak jak Mur. Trzy, które może pomóc na cztery, ale nominalną pozycją powinno być trzy, bo wtedy dostajemy przewagę nad trójką z innej strony. Jak on gra na czwórce, to z reguły czwórki są większe od niego. No więc w związku z tym mamy pewien problem z tym. Przechodzimy dalej, tak? Sawowicz jedzie do Belgradu, w Belgradzie mu mówią operacja, w Szczecinie jeszcze poprzednio był u pana tutaj takiego, nie pamiętam nazwiska, ale dosyć znanego profesora od ręki, dajmy na to, była informacja operacja, nasi lekarze mówili nie operacja. No i teraz był problem, pojechał do Barcelony, w Barcelonie pan doktor Garcia, ładnie się nazywa, więc pamiętam, powiedział, że nie musi być operacja i w związku z tym się to cokolwiek skróciło. Natomiast my chcieliśmy coś w Europie wygrać, więc nie mając jeszcze wiedzy, jak długo będzie trwała operacja Sawowicza, wzięliśmy Markowicza, ale Markowicz został wzięty na zamianę. Nie ma w naszym składzie miejsca i pieniędzy.
To tego nie mówiliście. Wtedy mówiliście, że potrzebny jest szeroki skład, trenerowi do treningów jest potrzebny szeroki skład, a jest dobry zawodnik
powiem
na rynku.
Brutalnie. A co mieliśmy powiedzieć?
No prawdę. No,
prawdę zawodnikowi? Że przyszedł na 2 miesiące?
Kitować zawodnika?
Nie kitować zawodnika. Nikt nie wiedział, jaka będzie sytuacja. Nikt nie wiedział, jak się potoczy Sawowicz. Sawowicz może do końca sezonu by nie wrócił. Ale wrócił i o to pretensje. No więc, i żeby wszystko było jasne, Markowicza do Ostrowa zaproponowałem ja.
Okej, rozumiem, że uznaliście, że Markowicz jest lepszy od Sawowicza.
Nie, to jest bardzo ważna informacja.
Odwrotnie, Sawowicz lepszy od Markowicza.
Zdecydowanie z dwóch powodów. Dlatego, że jest zawodnikiem na 2 lata, więc ja nie mogę teraz Sawowicza trzymać na ławce do końca tego sezonu, grać Markowiczem i powiedzieć, w przyszłym roku ci dam szansę. No nie mogę tego. Jeżeli mam zawodnika, który mam na krótkim kontrakcie i mam zawodnika na długim kontrakcie, wybiorę zawodnika na długim kontrakcie. Poza tym dał się poznać jako bardzo dobry chłopak, bardzo dużo dał dla drużyny i dla mnie też z moralnego punktu widzenia jest niemoralne dać zawodnika, który się skontuzjował, wyrzucić z drużyny. Tego nigdy nie robiliśmy i tego robić nie będziemy. I za to moim zdaniem ktoś powinien gdzieś tam, może po latach nam podziękować. Generalnie podjęliśmy taką decyzję. A Markowiczowi kontrakt, znaczy kontakt do Ostrowa wyszedł od nas. I żeby wszystko było jasne, bo tam każdy się patuje, przechwyt, nie przechwyt. Mi chodziło tylko i wyłącznie o dobro zawodnika i uważałem, że u nas tych minut nie dostanie i zaproponowaliśmy, czy Ostrów nie chce tego kontraktu. Zaproponowaliśmy agentowi rozwiązanie umowy, rozstaliśmy się jak moim zdaniem cywilizowani ludzie, dopłaciliśmy mu jeszcze pieniądze i efekt jest taki, że on w tym sezonie zarobi więcej niż gdyby grał u nas w Stelmecie. To, co dostał w Stelmecie, plus to, co dostanie w tym.
Dobra,
w Ostrowie momencik.
Okay.
To jest większa kwota, niż by dostał tylko u nas. Więc rozstaliśmy się też w sposób, dla mnie uważam, maksymalnie w tej niezręcznej sytuacji po męsku i kulturalnie. I oczywiście Markowicz gra dobrze, bo wzięliśmy dobrego zawodnika, też nie jesteśmy debilami. Natomiast w tej złożonej sytuacji wybraliśmy z dwóch dobrych zawodników tego, który ma dłuższy kontrakt. Koniec, kropka. Daliśmy dzięki temu Sawowiczowi też szansę i Sawowicz nam według mnie odpowie. Teraz jest jeszcze, bo można było dłużej tego Markowicza trzymać, tylko że za chwilę by się zamknęło okienko i co bym z tym chłopakiem zrobił? Gdzie bym go powiedział? Tym bardziej, że jeszcze ja o tym nie wiedziałem, niby miał jakąś propozycję
z Włoch.
Nam tego agent nie przekazał, Markowicz nam tego nie przekazał, myśmy byli nieświadomi. Może gdybyśmy dostali informację, że on ma ten, że on ma propozycję z Włoch, tylko z tego, co mi się dzisiaj wydaje, to on z Orlandiny chyba miał tą propozycję. A ta Orlandina za chwilę się rozpadła, tak? No więc taka może propozycja, wiecie, że dzisiaj nie byłoby... Okej, okay.
To jest, byłoby jest dwóch zawodników, których wzięli się w trakcie sezonu, którzy właściwie wszyscy się dziwią, co się dzieje.
Hernandez.
Ja mówię o tych dwóch, którzy zostali. Muric i Hernandez. Muric
no to właśnie
prawie nie gra, albo gra bardzo mało i wszyscy się dziwią, jak to jest, że mistrz Europy, wzięliśmy gościa i transfer nie wypał, a Hernandez to już w ogóle dramat. Trener albo mu nie daje szansy, albo widzi, że jest za słaby na polską ligę, bo już trochę czasu jednak minęło i powinien się zaadaptować, zaaklimatyzować, a tymczasem nie ma go w ogóle i tak się trochę drapiemy no po głowach, że to Andrzej Urlep wiedział, kogo bierze, pomylił się, czy co z tym Hernandezem?
Ja powiem tak, no i co z tego, czy Hernandez gra, czy nie gra?
Bo za koszarka miał zastępować koszarka, nie, który ma 34 lata i który szukamy jedynki zastępczej za koszarka. Nie, miał wspomóc koszarka na jedynce.
O, i to jest idealne słowo, które pan na końcu. On miał wspomóc na koszarka.
Wspomaga?
Wspomóc na koszarka. Przepraszam bardzo. Czy my mamy 12 zawodnikami grać w meczu? Nie będziemy grać.
Ale bo to jest pozycja numer jeden. Nie wiem, czy na innych pozycjach. Jedynka jest najważniejsza w drużynie.
Więc dlatego jest koszarek, jest odbudowywany Florence i jest backup Hernandez. To jest backup.
No ale
to
3-minutowy, jest... 0-minutowy.
No i taki ma być. Jeżeli... No komu mamy zabrać te minuty? Mówicie, że tak, z jednej strony, że Muric nie gra. Dlaczego nie gra Muric? Bo gra ktoś inny. To nie jest tak, że tam czterech biega po boisku. Biega zawsze w każdej minucie pięciu. Więc 200 minut w meczu jest rozdzielone nie na 12, bo na 12 tego się nie da rozdzielić.
Okej, mam wrażenie, że Hiszpan, grający w lidze litewskiej, przychodzi na jedynkę, to jest gość, który z koszarkiem stanowi numer jeden. Koszarek gra 20 minut, Hernandez gra 20 minut. Tak nam się wydawało. Może się pomyliliśmy, ale tak go prezentowaliście jako super gracza, żołnierza Urlepa.
O, właśnie. I teraz pan dotknął do tego. Czy pan kiedyś słyszał niezadowolonego Hernandeza?
On mało mówi w ogóle, bo za bardzo...
Czy pan słyszał... A ja na przykład niezadowolonego Filipa Matczaka widzę codziennie. Tak?
No więc, do niego chciałem dojść.
No więc do tego. Jesteśmy mężczyznami, wywalamy sprawy na ten. No. Są zawodnicy, którzy uszanują rolę, którą się da i są zawodnicy, którzy nie chcą uszanować roli, którą się im da. I teraz ja w tym zespole nie potrzebuję więcej samców alfa, bo będę musiał 3 piłki za chwilę mieć. I Hernandez był po to ściągnięty, i to była koncepcja Urlepa.
Samiec beta.
Jako, że nie mamy dzisiaj żadnego zawodnika z młodych polskich, który mógłby na jedynce wystartować. Kiedyś takim zawodnikiem był kto? Ponitka. No. Czy Ponitka dostawał minuty w pierwszym składzie? Nie, ale
i też się pytaliśmy dlaczego.
No bo dokładnie z tego samego powodu. Dlatego, że oni byli backupami i sama pozycja backupa na jedynce. Tak?
Przykiwam głową cały czas, bo dla mnie backup to nie jest gość na kilka minut, który dobrze się zadowoli jakąś drobnicą, okruszkiem.
No,
tak?
No to widzi pan. Właśnie są zawodnicy, którzy rozumieją swoją funkcję w drużynie. Rozumieją to, że być w bardzo dobrej drużynie to jest zaszczyt. I ten zaszczyt między innymi jest tym, że czasami moim poświęceniem dla tej drużyny jest to, że nie zagram.
A dla Muricia myśli pan, że zaszczytem jest jak gra po 9
minut? Ale teraz przeskakujemy. Ja bym jednak skończył Hernandeza. Więc Hernandez jest zawodnikiem, który został dlatego wciągnięty przez trenera, bo on dokładnie wiedział, że ten chłopak zrobi wszystko dla tej drużyny. A nam takiego potrzeba było. Nie następnego rzucającego jak Florence, tylko backupa koszarka, ale który nie wyeliminuje koszarka. To nie było tak, że koszarek ma iść teraz na ławkę. My wszyscy zdajemy sobie sprawę, że biorąc pod uwagę przepisy o dwóch Polakach, ilość polskich zagranicznych zawodników, to jeżeli koszarek nie jest na rozegraniu, to potem mamy tłok, bo mamy Sawowicza, mamy Dragicewicza, mamy Muricza, mamy Florensa i jeszcze jednego zawodnika zapomniałem, Gecewiciusa. I teraz tak, przy tak dobrych zawodnikach zagranicznych, którzy de facto decydują czasami o wygranym meczu, ten koszarek jest kluczowy i on będzie grał. Tak długo, jak będzie w stanie, będzie grał. Ale co się stało w Anwilu, jak Łączka spadł? Nagle nie było komu i prawie przegrali mecz. Więc my też sobie nie możemy do tego pozwolić. Dzisiaj niestety za mało minut, przez to, że te mecze, za dużo było meczy na styku, za dużo meczy było takich, nazwijmy, które musimy a must wygrać w ostatnim. I to jest nasz błąd, że przegraliśmy z Lublinem, że przegraliśmy głupi mecz z AZS-em Koszalin, że przegraliśmy jeszcze kilka meczy, które nie powinniśmy. Wygraliśmy z najsilniejszymi w tej lidze, a przegraliśmy z najsłabszymi w tej lidze, albo ze słabymi. I w związku z tym tu jest nasz problem, tak, żeśmy stracili trochę w tych meczach. I dzięki temu, albo przez to, każdy mecz dzisiaj jest dla nas bardzo ważny i nie możemy zagrać. Spróbowaliśmy zagrać bez Łukasza Koszarka z Warszawą. Udało się, chociaż nie jesteśmy z niego zadowoleni. Tak? Spróbowaliśmy z Rosą Radą, o ten mecz mi wyszedł z pamięci, wyjść bez Łukasza Koszarka i też się nie udało. Bo też jest tak, że dzisiaj przez skomplikowaną sytuację, walkę i tak dalej, trener nie może rotować tak, jakby chciał, dając szansę tym zawodnikom, nazwijmy, w niektórych meczach z końcówki. Więc, natomiast powiem brutalnie, tak, od czego my tytuł? Czy tu my mamy napisany PCK, Stelmet, BC Zielona Góra? Nie. My chcemy być profesjonalnym klubem, szanujący prawa i obowiązki zawodników, natomiast nie ma czegoś takiego, że kibice będą krzyczeć, kto ma grać na boisku. Bo to jest katastrofa.
Natomiast cały czas szukam odpowiedzi na pytanie.
U Muricza?
U Muricza to też, może to gdzieś w środku nam się jeszcze ten Muricz pojawi, bo zmienił pan trenera, rzeczywiście zmieniliście trenera. Przyszedł Andrzej Urlep, szarpnął drużynę na miesiąc i nagle wszystko oklapło. Wszystko oklapło i jest tak, jak, umówmy się szczerze, jak za trenera Gronka. Urlep jak Gronek mówi do drużyny, a ona jakby go nie słuchała, nie rozumiała, to się nie przekłada. Gdzie? No i tu jest jakieś sedno, dlatego, gdzie jest sedno dalej próbuje w tym znaleźć?
Dlatego było spotkanie z drużyną, żeby drużyna wzięła się w kupę i w pewien sposób odpowiedziała odpowiednio na to, co trener. Ja będę tak w ten sposób. Ta drużyna ma potencjał taki, jaki pokazała w styczniu. I ona tak może grać. I może wygrać z Besiktaszem, może wygrać z najlepszymi w Europie.
Czemu tak nie gra?
Dlaczego nie gra? Bo nie ma stawki. Bo to jest problem. No problem polega na tym, to było to, co roku, jakby ktoś nam dzisiaj prześwietlił kwiecień zeszłego roku, mamy identycznie tą samą sytuację. Chyba 4-1 było, ktoś mi powiedział. No.
Jakbym powiedział, Puchar Polski był stawką w finale, tak?
No tak, no, tylko że jednak finalista był inny. W tamtym roku finalistą był Anvil. Gdyby nie było takiego złego układu, jaki był, gdybyśmy w finale trafili na Anvil, jestem pewny, żebyśmy byli zdobywcą pucharu, bo byśmy się odpowiednio do tego
nastawili. A Monako jakoś zaliczamy do tego celu, który, gdzie powinien ten zespół lepiej zagrać?
Znaczy, Monako zagrał dobrze zespół, szczególnie w drugiej połowie pierwszego meczu i wczorajszy przegrana Banvitu z Monako w domu świadczy o tym, że jakbyśmy w takim korespondencyjnym pojedynku patrzyli, to myśmy przegrali z Monako mniej w Zielonej Górze niż Stasza Filipowski u siebie w tym. Natomiast, ale to jest dobra drużyna, moim zdaniem ta drużyna wejdzie do Final Four, tak? I może nawet go wygra, więc może się okaże, że my przegraliśmy z najlepszą drużyną i gdyby patrzeć po rundę zasadniczą 13-1, to tak by wynikało. Więc też nie drapmy ran, bo nie jesteśmy dzisiaj drużyną na to, żeby wygrać Final Four, tak? Więc w związku z tym to, co w Europie osiągnęliśmy, u nas jest na sukces. Wszyscy uważamy, że super została praca zrobiona przez trenera Urlepa, tym bardziej, że było praktycznie już po obiedzie, tak? I ledwo co żeśmy zdążyli. To jest to. Druga kwestia. Drużyna po tym wielkim wysiłku osiadła i to też było do przewidzenia. Wydawało mi się, że te mecze na stojąco przepchną. Teraz skończyło się, wyszliśmy na czerwone pole, była konkretna rozmowa, zawodnicy się do czegoś zobowiązali. Według mnie, no ja jestem, wie pan, niepokorny, ale pamiętam, co było po zawieszeniu Waltera Hodge'a. Pamiętam, wtedy było ile? W półfinale było 3-0, w finale było 4-0, było 7-0. Ta drużyna może wygrać ze wszystkim, z każdą drużyną w tej lidze i w każdej hali, ale może też przegrać. I teraz pytanie jest, jaka drużyna się z tej przemiany pojawi? Na pewno nie liczyłbym na to, że będzie to drużyna, która będzie też super w każdym meczu tak samo wychodziło.
Jak tam trener Urlep, bo też wyglądał na bezradnego ostatnio, już trener, nawet słów mu brakowało, żeby...
Mi się akurat podoba, bo to wszystko, co się dzieje, to działa tylko, moim zdaniem, na plus, to od razu powiem, tego, co od samego początku myślałem, to znaczy się, że trener Gronek był bardzo dobrym trenerem.
No bo to tak teraz człowiek się zastanawia, to może nie był problem trenera, tylko zawodników jednak.
Ale to przecież my wiemy o tym, no. Przecież trener Gronek musiał
może odejść. Trzeba było, nie było zmieniać trenera, tylko zawodnika wtedy.
Przepraszam bardzo,
no.
to trzeba było w radiu mówić do tych kibiców, którzy hejtowali od rana do wieczora, jednak panowie, opanujcie się, to nie jest WF-ista, on ma swoją wiedzę i tak dalej. Ja to powiedziałem i będę mówił dalej. Trener Gronek musiał odejść, bo trzeba było wstrząsnąć drużyną. I koniec. I to był jedyny powód, dlaczego musiał odejść. Wstrząs się opłacił, bo przeszliśmy w Europie, tak, ale...
I wróciliśmy do punktu wyjścia.
Nie, nie wróciliśmy do punktu wyjścia. Wróciliśmy do stanu takiego, że mamy zawodników, którzy nie mobilizują się jednakowo na każdy mecz. I dlatego była ta rozmowa, że to, jeżeli tego nie zmienią, to będą kary. Kary nie robi trener, robi radę nadzorcza. Tak? Trener może co najwyżej opiniować, może pewne rzeczy robi. Tak?
Ale już kara zdaje się była, tak? Po meczu z AZS-em Koszalin, która została cofnięta później.
No i została cofnięta, bo dlatego, że uważałem, że postawą, którą zrobili potem, jakby daliśmy im szansę.
A ma pan teraz nauczkę, że tworzenie ze zbyt wielu samców alfa, zbyt wielu indywidualności drużyny to jest błąd?
I wie pan co, ja
bo,
powiem
bo
tak.
Tych ludzi od czarnej roboty jakby ma się takie wrażenie teraz
ja
brakuje, tak.
Ja jestem tak spokojny przyszłego sezonu z jednego podstawowego powodu. Niech Anvil i inni zagrają w europejskich pucharach.
A tego sezonu jest pan spokojny?
Ja nie wiem, czy jestem tego spokojny. Ja jestem spokojny, że te wszystkie problemy, które my mamy, tak? Rosa Radom, tak jak powiedziałem, traci najlepszych zawodników, a Stelmet po europejskich pucharach przechodzi torsję. I tak jest od wielu lat. Dlatego im dłużej gramy w Europie, tym lepiej dla nas, bo już nie ma tego czasu, tej takiej, nazwijmy, okresu postu, nazwijmy to, koszykarskiego i w związku z tym oni nie mają czasu, kiedy się właśnie rozleniwić, tak bym powiedział, tak? I w związku z tym, no niestety, problem jest bardzo głęboki. Problem polega na tym, że gramy w ligach dwóch prędkości. Gramy w ligach europejskich i gramy w polskiej lidze. I jeżeli poziom polskiej ligi się nie będzie podnosił, to my będziemy zawsze mieli ten sam problem. Zawsze będziemy mieli ten sam problem motywacji zawodników zagranicznych, a w konsekwencji, jak nie grają zagraniczni, to też nie grają polscy. Bo oni też mówią, jak co ja mam zapierdzielać, jak on stoi, to ja też stoję. Więc ryba psuje się od głowy, więc jeden, dwóch zawodników, którzy narzucają klimat na dany mecz, udziela się wszystkim innym. I to jest nasz problem i my sobie z tego zdajemy sprawę. Tak? Ja o personaliach nie będę rozmawiał, ale dobrze zdajemy sobie sprawę, że tam też są w naszym składzie zawodnicy różnej prędkości. Więc jak mówimy leniwe koty, to ja bym powiedział spasione koty, to jedne są spasione bardziej, drugie mniej. I ja bym się przyjrzał tym bardziej spasionym, tak? Bo one nadają ton. Te mniej spasione kotki, one pójdą za tymi spasionymi kotami.
A tam są podziały w tej drużynie tak naprawdę?
Będzie, że są podziały. W każdej drużynie są podziały. Natomiast im większa jest wartość każdego zawodnika, im jest wyższa, tak, w jego samoocenie, to tym trudniej jest nim zarządzać, bo on wiele decyzji chciałby podejmować sam, oni mają doświadczenie. I to jest to, kim my mamy grać w Europie? Przecież nie możemy grać składem Asseco, bo się zbłaźnimy, bo nie wyjdziemy z tego. Oczywiście, jeden mecz, drugi, ktoś nas lekceważy i wygramy, ale to nie jest na nasz cel, tak? Natomiast czy Asseco nie ma prawa wygrać ze Stelmetem? Pewnie, że ma prawo. Jeżeli my jedziemy do Monako bezczelni, że chcemy u nich wygrać, to dlaczego Asseco nie może przyjechać do Stelmetu bezczelni, że chcą wygrać? I czasami im się zdarzy. Nam też się zdarzało wygrać z Panathinaikosem, nam też się zdarzało wygrywać z Lokomotivem Kubań u nich, czy z Kazaniem u nich. I pamiętam. I czy to się miało prawo zdarzyć? Nie miało się prawo zdarzyć. Tak samo musimy się przyzwyczaić, że tak samo jak czasami zrobimy niespodziankę im plus, zrobimy niespodziankę im minus. I tych chłopaków trzeba szanować za to, co robią dla Zielonej Góry przez tyle lat. Więc te gwizdy, to gwizdźcie sobie na mnie, ale nie gwizdźcie na nich. Tylko pamiętajcie, wszystko, co dobre, szybko odchodzi.
No dobra, to z tych drobniejszych spraw ten Muric jednak muszę o niego zapytać. No, w końcu mistrz Europy, nazwisko i nie ma go prawie na boisku.
Prawda jest taka, że z Edo mamy problem trochę jego kontuzjogenności, tak? To mogę tak powiedzieć. Bo jednak od samego początku najpierw podkręcona ta kostka, ona wraca co jakiś czas, tak? Więc to jest jakby jeden z elementów, które go destabilizuje. No i druga kwestia, która wydaje mi się była też dla jego gry ważna, że on jednak nie najlepiej czuje się na czwórce. Tak? Więc, a myśmy musieli go używać często na czwórce, tak się zdarzało z różnych powodów. Więc mam nadzieję, że Edo wróci do swojej dyspozycji, natomiast też, żeby wszystko wiedzieć, żeby wszystko rozumieć, jaki jest cel ściągnięcia, jaki był cel ściągnięcia Edo Murića. Edo Murić jest mistrzem Europy, ok, ale to nie on był napędem w tym mistrzu Europy. Tam napędem był Dragić i Dončić.
W finale, w pierwszej piątce Edo Murić jednak mimo wszystko
mistrzostwo Europy. Nie, dlatego myśmy go wzięli. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest zawodnik, który ma, taka jest moja przynajmniej, była moja wizja, może się to nie spełni, ma szansę w Zielonej Górze zostać na dłużej i może być naszym pierwszoplanowym graczem na przyszłość, dlatego, że on ma 26 lat. I my, budując na nim nowy skład, bo to też powiedziałem, że to jest pewien element przyszłorocznego składu, chcemy odnowić tą drużynę, ale też przede wszystkim chcemy ją odnowić, odmłodzić, ale nie na rukich, tylko na ludziach, którzy coś zdobyli. On jednak zdobył puchar z Saszą Filipowskim, puchar Turcji. On był w finale Ligi Mistrzów w zeszłym roku. Zdobył mistrza Europy. To takie rzeczy kształtują też zawodnika. Więc w związku z tym ja naprawdę liczę na Edo, że on, tak, tylko że to też nie jest zawodnik, żeby dobrze zrozumieć, który ma być liderem drużyny. To nie jest ktoś, kto ma być kapitanem drużyny, kto ma być liderem. To jest ktoś, bo nam potrzebni są ci, co rzucają, ale też ci, co bronią.
Od czarnej roboty.
I generalnie Edo Murić w tym naszym zestawieniu jest od czarnej roboty. I teraz jest pewien problem, bo on tu przyszedł i on myślał, że on będzie królem ligi. Natomiast
każdy tak w tej drużynie chyba, mam wrażenie, myśli nie, i stąd nie, być nie, może nie, też nie, nie, problemy.
Nie, nie, nie. Jeżeli ktokolwiek sprawdził jego statystyki, jego sposób grania i tak dalej, to jest przede wszystkim zajebisty obrońca, mający bardzo mocne możliwości fizyczne, psychofizyczne i w związku z tym jeszcze pewne już doświadczenie w młodym wieku, mogący być, jak chce, najlepszym obrońcą. Natomiast problem właśnie polega na tym, i to jest coś, co on chyba przechodzi, po Efezie, to jest jednak Euroliga, trafiasz do Stelmetu i tu masz mieć rolę, bo jest taki Dragicewicz, bo jest taki Koszarek, bo jest taki Kelati, bo jest taki Sawowicz, bo jest taki Gecewiciusz i nagle okazuje się, że twoja historia, biorąc pod uwagę, że to są też starsi trochę ludzie, jest mniejsza niż ich historia i w związku z tym wydaje mi się, że tu jest też ważny element, tak? Że zawodnik, który tutaj przychodzi, on się musi aklimatyzować do nas i powiem tak, i to jest już nasza wina. Tak słabo reprezentujemy polską ligę w Europie, że ta liga jest nieznana. Więc dlatego Edo Murića to była liga porównywalna do Rumunii, Bułgarii czy do innych krajów, Węgier. Więc w związku z tym on nie miał do niej odpowiedniego, moim zdaniem, szacunku. On myślał, że on tu przyjdzie, on będzie lepszym zawodnikiem nie tu, tylko w lidze. Tak? Niestety, to nie jest taka słaba liga, jak się prezentujemy na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tak naprawdę dla młodych koszykarzy, młodych agentów po prostu nieznana. Lepiej ją rozpoznają starsi, trenerzy, czy agenci, czy ktoś, kto też często w tej lidze grał w dobrych latach. Tak? I w związku z tym tu jest jakby nasza liga musi się odbudować. Musi się odbudować.
To jeszcze o tego Urlepa, bo właściwie powiedzieliśmy, że to, co się dzieje, pokazuje, że Gronek wcale nie był złym trenerem, ale jak się odnajduje teraz trener Urlep? Czy widzi pan w nim też jakąś bezradność i to, że nie za bardzo wie, co zrobić z tą drużyną?
Trener Urlep jest innym człowiekiem. No, Gronek nie pokazywał wszystkich uczuć. Trener Urlep jest jak otwarta księga. Widać po nim, czy jest zły,
kopie,
czy jest zadowolony.
Stuka, krzyczy, no, macha, jest wścieka się.
Więc my też
ale wy macie inne rozmowy niż on z nami ma rozmowy, tak? Więc widać po nim, że ma przekonanie, że dotrze do tej drużyny, czy jest kłopot?
Znaczy ja myślę tak, że ta cała sytuacja, która dzisiaj jest, jest konsekwencją tego, że trener dobrze rozpoznaje sytuację, co nie gra i w związku z tym używamy takich metod, które uważamy, że będą najskuteczniejsze, tak? Ja powiedziałem, nie chcemy nikogo karać. To nie jest moją dewizą karać. Bo karanie to jest zawsze konflikt. Na konflikcie nikt nie wygrywa. W związku z tym lepiej się dogadać. Jak nie będzie innego wyjścia, oczywiście to zrobimy, ale ja się tego nie boję. Natomiast póki mam pokojowe metody, będę używał pokojowych metod. No więc w związku z tym z trenerem ustaliliśmy tak, bo najprostsze jest chłopaków wziąć i ukarać. Tak. To jest tak banalne, że aż mnie denerwuje, nie? Bo ja myślę, że w dzisiejszych czasach trzeba jednak trochę mądrzejszych metod.
No dobra, to co sobie ustaliliście z trenerem?
No z trenerem jest wszystko ok, co mieliśmy ustalić. No, trener wie, co ma robić.
Drużyna nie, ja wiem, wie, ale w kwestii robić. Drużyny w najbliższych meczach. Kiedy będziecie karać?
Nie będziemy karać w ogóle, bo drużyna wszystko wygra i nie będzie jej za co karać. No i co ja mam panu powiedzieć? Takie jest moje przekonanie.
Czy ja rozumiem, że zawodnicy obiecali, że najbliższe mecze wygrywają i nie, sytuacja się uspokaja?
Zawodnicy obiecali, że całkowicie pokażą inne oblicze wewnętrzne i że będą wspierać się tam, gdzie się nie wspierają, tak? Bo mi się wydaje, że oni sobie wyczyścili trochę. Mi się podoba takie bardzo pasujące do tego powiedzenie, tak? Że kiedyś to chyba Lech Wałęsa użył coś takiego, że jak przyjechał papież do Polski, to wszyscy zobaczyli, ilu nas jest, tak? W czasach komunizmu jeszcze. Że tych, którzy myślą inaczej, jest tak dużo. I tu jest to samo. Jeżeli zawodnicy sobie wyprali pewne rzeczy na meetingu i mówili mniej więcej to samo, to okazało się, że wszyscy tą rzeczywistość wewnętrzną w ten sam sposób odczuwają. A to jest kolosalnie ważne. Dlatego, że czasami jest tak, że ja myślę, że coś mi się nie podoba, no ale myślę, że to jest moje myślenie i boję się z tym wyjść. Jak 10 innych zawodników, 10 innych osób wyjdzie z tym samym, to mówię, aha, to oni myślą tak samo, to znaczy, że jednak mamy rację, to jednak, że to trzeba zmienić. Tak? Czyli tu mi się wydaje jest najważniejsza kwestia, w zrozumieniu przyczyn takiej, a nie innej postawy. Ja tak jak powiedziałem, na 4 mecze, potem zrobimy podsumowanie przed meczem z Turowem.